Adam Ślusarski, witam w programie Po stronie prawdy. Szanowni Państwo, bardzo ważny problem. 1/3 polskiego terytorium może zostać w sposób bardzo dziwny i podstępny przejęta przez organizację międzynarodową. O czym mowa? O polskich lasach. Witam naszego rozmówcę, którym jest pan Stefan Traczyk, prezes zarządu Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów. Witam serdecznie.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Panie prezesie, szanowni państwo, tak aby wprowadzić nas w dzisiejszy program, zapraszam tradycyjnie na felieton filmowy.
Unia Europejska chce pozbawić państwa członkowskie prawa do decydowania o funkcjonowaniu lasów. Czy polskimi lasami będą zarządzać unijni urzędnicy, czy polski rząd? Na początku lutego Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego wydała pozytywną opinię w sprawie zmiany traktatów, która przeniosłaby leśnictwo z kompetencji krajowych do tzw. kompetencji dzielonych między Unią Europejską a państwami członkowskimi. Do zmiany traktatów konieczna jest jednak zgoda wszystkich państw wspólnoty.
Obszar lasów państwowych jest to nie mniej, nie więcej tylko 1/3 Polski, dokładnie 30% powierzchni kraju zajmują lasy. Lasy nie tylko państwowe, ale również i prywatne. Gdyby polskie lasy były zarządzane przez nie fachowców, tylko osoby, które zza biurka chciałyby decydować o gospodarce leśnej, no to mielibyśmy sytuację podobną do niektórych krajów, gdzie ta gospodarka leśna nie jest na tak wysokim poziomie rozwinięta jak w naszym kraju. Ja osobiście uważam, że w Polsce, zresztą to nie jest tylko moje zdanie, bo ja opieram się przede wszystkim o wypowiedzi sprzed wielu lat z fachowców z różnych krajów, że Polska ma lasy, które powinny być wzorem, czyli prowadzenie gospodarki, bo jakość lasów zależy przede wszystkim od tego, kto nimi zarządza, kto gospodaruje nimi. I tu uważam właśnie, że gdyby było inaczej, gdyby nasze lasy były złej jakości, to wątpię, żeby ktokolwiek chciał do nich zajrzeć, kto chciałby ingerować w gospodarkę. Dlatego obawiam się, że te plany unijne mogą doprowadzić do nawet degradacji naszych siedlisk, bioróżnorodności, o którą przecież też Unia Europejska walczy, ale są to szyldy niepoparte faktami, które są określone zarówno w naszej przyrodzie, jak też przez naukowców, no i fachowców, czyli przez leśników. Nasze zdanie jest mało uwzględniane w tworzeniu tego typu planów. Jesteśmy w północnej części kraju, w nadleśnictwie Karnieszewice. Jest to nadleśnictwo w zasięgu terytorialnym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Szkółka, na której się znajdujemy, jest to szkółka produkcyjna sadzonek drzew i krzewów leśnych, tych, które są potrzebne do wprowadzenia jako młode pokolenie w naszych lasach. Praca w szkółce rozpoczyna się od zbioru nasion. Jest to podstawowy element, który pozwala nam na produkcję sadzonek. Te nasiona zbieramy w drzewostanach i również w takich, się nazywają źródła nasion, w takich miejscach, z których pozyskane nasiona według wszelkich prawideł określonych naszymi normami zostają przygotowane, często też i muszą być też przysposobione do wysiewu, a więc ten cykl z nasionami dosyć długo trwa, z niektórymi nasionami nawet i 2 lata, chociaż niektóre nasiona, żeby zebrać i mieć zapasy, to przechowujemy kilkanaście nawet lat, tak jak na przykład nasiona buka. I dopiero po zbiorze, po przygotowaniu tych nasion do wysiewu przygotowujemy glebę odpowiednio, nawozimy szczególnie substratami organicznymi, przygotowujemy tą glebę, wysiewamy nasionka, czekamy aż wzejdą, no i później oczywiście trzeba pielęgnować już sadzonki młodziutkie do czasu, kiedy wyjmiemy ze szkółki. Cykl produkcyjny trwa do 3 zazwyczaj lat. Przez przeciągu 3 lat jesteśmy w stanie wyprodukować już sadzonkę gotową do posadzenia w lesie.
Jesteśmy w szkółce leśnej, gdzie można powiedzieć odbywają się pierwsze zabiegi pielęgnacyjne sadzonek. Na czym one polegają?
Tak, jesteśmy przy polu siewnym sosny jednorocznej. Teraz tutaj panie prowadzą zabiegi pielęgnacyjne, usuwają przede wszystkim chwasty, które tutaj konkurują z sadzonkami sosny, ale i również przerywają te sadzonki. Wybierają sadzonki, które mają jakieś oznaki chorób, wybierają te, które są bardziej rozgałęzione i chcą, doprowadzą tutaj do tego, żeby pozostało mniej więcej tych sadzonek 8 tysięcy na ar. Wtedy te pozostawione sadzoneczki będą miały miejsce do wzrostu. Również będą bardziej odporne na choroby grzybowe. A poza tym chcemy je tutaj produkować w cyklu dwurocznym i jako sosna dwuroczna będą silne i mocne i wtedy gotowe do wysadzenia w naszych uprawach.
Ile zabiegów takich pielęgnacyjnych przez te 2 lata jest potrzebnych, żeby to drzewko było gotowe do wysadzenia?
W pierwszym roku przeprowadzamy takie zabiegi pielęgnacyjne. W zależności oczywiście od zachwaszczenia powierzchni, ale średnio jest to 6 zabiegów w roku. W tym roku myślę, że 5 nam wystarczy, aczkolwiek cały czas jest to uzależnione od tego, jak będą chwasty zrastały, jakie będą miały również warunki tutaj wzrostu w tym sezonie wegetacyjnym. W każdym nadleśnictwie jest taka szkółka, która produkuje sadzonki do odnowień. Z pewnością szkółka odgrywa ogromną rolę. Jest to dla nadleśnictwa możliwość takiego swobodnego planowania składu gatunkowego w uprawach. Po prostu jak sobie wyprodukujemy sadzonki, tak później je posadzimy i możemy to robić w taki sposób bardziej swobodny. Zawsze jest łatwiej gospodarować w materiale, który sam wyprodukujemy, niż kupować zawsze trochę niepewny materiał od naszych sąsiadów. Także szkółka odgrywa rolę taką kluczową do tego, żebyśmy mogli odnawiać nasze uprawy, my mówimy w sposób sztuczny, ale również pracujemy nad tym, żeby odnawiać uprawy w sposób naturalny.
W tej chwili jesteśmy na uprawie leśnej, gdzie widzimy gniazdo bukowe założone kilka lat temu. Leśnicy na pozostałej powierzchni w zeszłym roku odnowili ten żywostan sosną. Przed chwilą byliśmy na szkółce leśnej, gdzie widzieliśmy w jakich warunkach, jak wygląda cały proces produkcji, wyhodowywania takich sadzonek. Sadzonki te są następnie wiosną przewożone do lasu i wysadzane. Leśnicy starają się w taki sposób skład gatunkowy drzewostanów komponować, aby wyhodować drzewostany jak najtrwalsze. Tutaj jest próba wyhodowania w przyszłości drzewostanu mieszanego. Widzimy, drzewostan będzie się składał właśnie z buka oraz sosny. Są to drzewostany wysokoprodukcyjne, które również spełniają wiele funkcji, również związanych z zarówno produkcją drewna, co należy również jakby uwzględniać w działalności i pracy leśników, ale również budowy mocnego i odpornego drzewostanu, również od strony biologicznej, od strony odporności na zmiany klimatyczne, wiatry oraz szkodniki owadzie.
Czy to jest w dzisiejszym czasie takie wyzwanie dla leśników w związku z tym ocieplającym się klimatem, rozpoznanie, jakie gatunki są najbardziej odporne?
Wyzwanie na pewno jest, ponieważ już nawet naukowcy, budując różne scenariusze czy ocieplenia klimatu, nie są tak naprawdę dzisiaj w stanie nam ocenić, jakie gatunki będą beneficjentami tych zmian klimatu, czyli krótko mówiąc, za 100 lat jakie będziemy mieli lasy, więc leśnicy starają się dzisiaj minimalizować również to ryzyko poprzez pewną dywersyfikację bądź komponowanie takiego składu gatunkowego przyszłych drzewostanów, które będą potencjalnie jak najbardziej odporne na te zjawiska, które mogą się w przyszłości wydarzyć. Drzewostan ten przygotowaliśmy wcześniej poprzez lekkie przerzedzenie go. W ten sposób udostępniliśmy dolne warstwy lasu po to, aby kiedy ten drzewostan zacznie się odnawiać naturalnie, a buk niestety odnawia się niezwykle rzadko jak na warunki nasze, ponieważ co 8-10 lat leśnicy nazywają to obsiewem, czyli latami nasiennymi. Wtedy właśnie możemy liczyć, że pojawią się nasiona, najpierw na drzewie, później opadną na dno lasu. Wcześniej leśnicy przygotowują glebę, aby był dostęp do gleby mineralnej, żeby te nasiona mogły się ukorzenić i w konsekwencji tego wyrosną z nich następne, wyrośnie z nich następne pokolenie. Niestety, aby zaistniała ta przemiana generacyjna, no niezbędne jest usunięcie części tych drzew, aby najpierw ten drzewostan mógł się odnowić, mogło się pojawić to odnowienie, a następnie kolejno będziemy musieli jakby poszerzać to powstałe, ten powstały ośrodek odnowieniowy. Widzimy tutaj fajny stożek wzrostu bukowy, natomiast w miarę upływu czasu te drzewa będą potrzebowały coraz więcej światła. Każde z tych drzew konkuruje ze sobą. Ono musi być szybsze, silniejsze niż drzewko, niż sąsiad obok mnie, więc ta dynamika wzrostu w tym okresie młodocianym jest bardzo intensywna.
Niektórzy twierdzą, że las poradzi sobie sam, bez człowieka. Czy to byłoby możliwe w tym przypadku bez was jako leśników? Czy las poradziłby sobie sam? Czy mielibyśmy go w takim stanie, jakim mamy obecnie?
Jeżeli mielibyśmy zachować te wszystkie funkcje lasu, na którym nam zależy, czyli z jednej strony funkcję gospodarczą, z drugiej strony również funkcję budowy odporności biologicznej, zachowywania dobrych tych cech klimatu, i gdybyśmy chcieli jakby syntetycznie połączyć te wszystkie cele w jednym, to jest to, czym się dzisiaj zajmuje gospodarka leśna, to rzeczywiście trudno by było. My mamy większość drzewostanów, którymi gospodarujemy, są to drzewostany, które zostały założone ręką człowieka. Tutaj właśnie akurat widzimy drzewostan, który powstał bądź z odnowienia naturalnego wcześniej, bądź był w jakimś stopniu sadzony ręką człowieka. Natomiast trzeba pamiętać, że większość drzewostanów, które przed chwilą oglądaliśmy, są to drzewostany pochodzenia sztucznego, czyli z sadzeń. I są to drzewostany, które leśnicy muszą pielęgnować, muszą rozrzedzać zagęszczenie tym drzewkom. Muszą typować drzewa, my to nazywamy dorodne, czyli tych potencjalnych kandydatów, które osiągną ten wiek ostatecznej dojrzałości. I ten proces jakby rozłożony na kilkadziesiąt lat jest procesem, w którym w danym okresie musimy wykonać konkretną czynność w lesie. I ciężko jest nam dzisiaj powiedzieć, w jaki sposób by drzewostany, na przykład sosnowe, których byśmy nie pielęgnowali, w jakim sposób, jak one by się zachowały. Bo to są drzewostany, które w przyrodzie tak naprawdę w takim układzie ekologicznym nie istnieją. Nie mamy takich litych na takiej powierzchni tylu tych drzewostanów.
Bez nas las na pewno by sobie poradził, ale człowiek nie mógłby w takim wymiarze, w jakim teraz, korzystać z tego lasu. Czyli nie rozwinąłby się przemysł drzewny, na pewno ludzie by nie mieli ten las tak udostępniony w takim wymiarze, jak to jest teraz, ponieważ las naturalny, gdzie zachodzą procesy naturalne, jest niedostępny dla człowieka. W każdym razie ta dostępność jest bardzo utrudniona. Nie moglibyśmy mówić o jakichś takich szczególnie atrakcyjnych ścieżkach turystycznych. Z pewnością chodzenie do takiego lasu byłoby dla ludzi również niebezpieczne. Las jakby istniał bez nas i będzie istniał bez nas, ale jeżeli człowiek funkcjonuje od wielu wieków z tym lasem, to sobie go w jakiś sposób podporządkowuje. Ważne jest to, żeby sobie potrafił podporządkować tak, żeby pogodzić wszystkie funkcje lasu, czyli również ochronę przyrody, powiązać odpowiednio z gospodarką leśną, jak i również ten las udostępnić ludziom, żeby mogli w nim przebywać.
Stoimy w tej chwili przy jednym z wielu miejsc postojów pojazdów, jakie występują, jakie mamy na terenie Nadleśnictwa Karnieszewice. Są to miejsca, które często spotykacie Państwo, jak jedziecie gdzieś na jakąś wycieczkę, jak przemieszczacie się przez nasz kraj i trzeba jakby pamiętać, wiedzieć o tym, że również nadleśnictwa utrzymują takie miejsca postoju pojazdu, gdzie można się zatrzymać, gdzie można przebrać dziecko, nakarmić to dziecko, gdzie możemy chwilę odpocząć od trudu podróży. I nadleśnictwa własnym sumptem utrzymują takie miejsca, opłacają za sprzątanie, wymieniają niezbędne elementy jak tablice, jak ławki, po to, aby można było korzystać bezpiecznie z takich miejsc.
Koleżance redakcyjnej Gabrieli Szager, dziękuję za materiał filmowy. Wracamy do naszej rozmowy w studio. Przypomnijmy, pan Stefan Traczyk, prezes zarządu Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów. Pan również był w swojej historii nadleśniczym. Obecnie też piastuje pan inne też funkcje związane z ochroną środowiska. Panie prezesie, do czego zmierza Unia Europejska i czy to Unia Europejska zmierza, czy też pewne nawet polskie lobby by sobie na tym być może miłe gniazdko uwiło. Wyobraża pan sobie taką sytuację, że tradycja polskich lasów państwowych zostałaby przekreślona na rzecz organu międzynarodowego?
Szanowni Państwo, nikt sobie nie wyobrażał, że kiedyś Związek Radziecki upadnie i kraje bloku socjalistycznego, a akurat ja jestem z tego wieku, że pamiętam te czasy i nikt sobie to nie wyobrażał. Tak samo nikt sobie nie wyobrażał, jak wszyscy w 2004 roku przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, nikt sobie nie wyobrażał, że Unia Europejska w imię jakichś takich górnolotnych zasad może po prostu doprowadzić do tego, że poszczególne kraje stracą swoją suwerenność. Tak samo jeżeli chodzi o przypadku lasów. jak wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, nikt nam nie mówił, że w imię ochrony środowiska, w imię ochrony, w cudzysłowie oczywiście ochrony, bo tak naprawdę bierna ochrona lasów to nie jest tak do końca właściwe działanie, w imię jakichś haseł propagandowych doprowadzi się do tego, że te lasy, które są ogólnie dostępne, są ogólną dobrem społecznym państwa polskiego, zostaną nam odebrane. Dlatego też wiele rzeczy sobie nie moglibyśmy wyobrażać i tak samo w 2004 roku wielu ludzi, którzy głosowali za przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, nie mogło sobie wyobrażać tego, że urzędnicy brukselscy w imię jakichś haseł, które są praktycznie nie do zrealizowania, będą przejmować nasze dobro, jakim są lasy.
Panie prezesie, tak sobie próbuję nawet wyobrazić, jak polscy leśnicy, którzy mają swoje sztandary, poczty sztandarowe, odznaczenia i to, co noszą również na nakryciach głowy. To co tam, gwiazdki unijne się teraz pojawią?
No właśnie, tam mamy orzełek, tak? Na czapkach leśników od zawsze był orzeł polski. I teraz nagle się okazuje, że urzędnicy europejscy będą nakazywać i kierować lasami państwowymi z miejsca, jakim jest Bruksela. To jest naprawdę bardzo niepokojące, bo to jest postępowanie urzędników brukselskich i całego tego, tej machiny urzędniczej, całej tej machiny takiej administracyjnej skierowane na to, żeby po malutku odbierać suwerenność poszczególnym krajom. A w Polsce to bardzo łatwo jest przeprowadzić, bo 1/3 powierzchni kraju, to dokładnie 9 400 000 hektarów, to są lasy. Tak. Oczywiście trzeba sobie zdawać sprawę, że to tak jak my tu jesteśmy jako Stowarzyszenie Leśników Właścicieli Lasów, my też reprezentujemy prywatnych właścicieli lasów, a i ci te lasy prywatne są tak samo będą poddane reżimom przepisów unijnych i w imię właśnie tej Unii nie dość, że lasy państwowe będą ograniczone w swojej działalności i zawłaszczane, to też i jeżeli chodzi o lasy prywatne, bo tak naprawdę te przepisy też uderzają w prywatnych właścicieli. Oczywiście brukselscy urzędnicy tłumaczą, że w przypadku prywatnej własności to będą wypłacane odszkodowania, jeżeli chodzi o ograniczenia gospodarki leśnej w prywatnych lasach, ale wiele rzeczy już urzędnicy unijni obiecywali i oczywiście nigdy tych obietnic nie spełnili. Także to trzeba się uzbroić w bardzo dużą czujność, naprawdę mówić o tym, że w imię jakichś szczytnych haseł jest zawłaszczana nasza suwerenność poprzez zawłaszczanie przyrody.
Panie prezesie, zawłaszczana jest suwerenność naszego narodu, naszego państwa, ale jak to w każdym społeczeństwie jest znaczna zawsze jakaś część, która, że tak powiem, tam ich ojczyzna dzieje chleb. No niestety tak jest, ale przecież pamiętamy, że tak koniec końców to te regulacje unijne to nam nawet do kominków wchodzą, do naszych piecy, że mają być gazowe, teraz już nagle nie gazowe, do naszych aut, że mają być elektryczne. No a teraz 1/3 terytorium Polski ma być, że tak powiem, no co, jakąś eksterytorialnym terytorium, w ogóle nie polskim, bo to tak. Jak pan rozumie w ogóle to, co Komisja Europejska chce przeprowadzić? Bo może to byłoby też istotne. A później zapytam również o pieniądze, bo z tego co wiemy, to lasy państwowe bardzo dobrze sobie gospodarują i nie potrzebują żadnych dotacji państwowych. Wprost odwrotnie, to polskie lasy państwowe dokładają się do budżetu Rzeczpospolitej Polskiej i do budżetów lokalnych społeczności, lokalnych gmin, powiatów, bo budują drogi powiatowe. I wiele, naprawdę bardzo wiele rzeczy. Dobrze, lasy to lasy, a jeszcze przecież są, no jak to się nazywa, budynki leśnictw, nadleśnictw, tak, regionalnej dyrekcji lasów państwowych, nieruchomości, mnóstwo, szkółki. Ojej, ile tego jest?
Tylnymi drzwiami jest zawłaszczana nasza suwerenność. Natomiast ja chciałbym tutaj wszystkim telewidzom też o tym przypomnieć, że pod koniec XVIII wieku, w 1790 latach, tak, no bo to cały czas to był proces, ale gdy następowały rozbiory Polski, pierwszy rozbiór, później drugi i trzeci, to był taki proces, kiedy ludziom się mówiło, że jest zawłaszczana, jakby to powiedzieć, wolność szlachecka, tak, w imię tworzenia, czy tam utrzymania państwowości polskiej, byli przekupywani różnego typu ludzie, którzy tak naprawdę doprowadzali do targowicy, do sejmów, które tak przecież też trzeba to szczerze powiedzieć, no rozbiory polskie były czy też działalnością, czy tam wydarzeniem prawnym, tak? Bo Sejm tak naprawdę zatwierdzał. Sejm
panie prezesie, pozwolę sobie, tak, bo dziękuję, że pan o tym mówi. Nie pamiętam już autora, przepraszam najmocniej, ale tytuł książki pamiętam. Polskę nam rozkradli, kiedyśmy spali. Jest replik tejże książki.
Była grupa, która miała interes w tym i tak samo jest jak i dzisiaj, że jest grupa ludzi, którzy jeżdżą
tak,
do Brukseli.
Ale pozwoli pan, że dokończę swoją i w zasadzie też pana myśl. W tej książce jest wybitnie napisane, co się stało podczas insurekcji kościuszkowskiej. Otóż wybuchło to powstanie, insurekcja kościuszkowska i po prostu wparowano do, mówiąc kolokwialnie, do ambasady rosyjskiej. Popatrzono tam w te dokumenty i się okazało, że ci nasi szlachetni posłowie, oni wszyscy byli na garnuszku rosyjskim, brali łapówy, po prostu łapówki i podpisywali się własnymi pieczęciami, że brali pieniądze i potem tak głosowali. Nie wiem, czy zgadną państwo, jaki procent polskiego Sejmu na to poszedł. Praktycznie wszyscy byli przekupieni. No ja teraz nie wiem, nie sądzę, że tak jest, nie chcę tutaj tak mówić.
Znaczy tutaj, no, ale oczywiście, no wiele osób jest zainteresowanych jakimiś apanażami, jakimiś stanowiskami w strukturach europejskich lub też jest tak związana, że pewnych rzeczy nie może zrobić. Zwróćmy uwagę, że wielu europosłów z Polski po prostu głosuje przeciwko Polsce. No, pan europoseł Cimoszewicz, przecież on w Białowieży mieszka, on sobie doskonale zdaje sprawę z tego, co się dzieje. Przecież on był kiedyś też członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i on po prostu realizuje swoje cele. On przedtem się kłaniał Moskwie, teraz się kłania Brukseli i tak działa przeciwko swojemu krajowi. Proszę Państwa, ale wróćmy do tematu lasów, bo myślę, że to, aczkolwiek ten przykład historyczny pewne rzeczy uświadamia nam wszystkim, że w imię ochrony środowiska, w imię tego, że walczymy ze smogiem, doprowadzamy do tego, że się uzależniamy od jakichś konkretnych surowców, jakichś konkretnych technologii i rozwiązań, które doprowadzą do tego, że za parę lat nie będziemy mogli normalnie funkcjonować, tylko będziemy musieli działać tak, jak nam Bruksela to wskaże. I naprawdę jest bardzo ważne, żeby jeżeli chodzi o działalność na ochronę środowiska, żeby patrzeć, co tak naprawdę, kto tam ma interes jakiś. No na dzień dzisiejszy dokładnie w imię haseł ochrony środowiska w Warszawie nie można palić kominku drewnem, tak, drewnem odnawialnym, naturalnym surowcem, jakim jest drewno, nie można w Warszawie palić. Niedługo, za kilka lat, z tych przepisów, które zostały przez koalicję PSL-PO przegłosowane u nas w Sejmiku Warszawskim, w Sejmiku Mazowieckim, jest, że od 2027 też i na 9 powiatach podwarszawskich też nie będzie można palić drewnem.
Panie prezesie, o ile w miejscowości, gdzie jest MPEC, po prostu przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, gdzie można się podłączyć pod źródło systemowe ciepła, to jeszcze w jakiś tam sposób można to próbować zrozumieć, tak? Ale przecież są miejscowości, gdzie nie ma ogrzewania systemowego i ludzie muszą się ogrzewać tak, jak się ogrzewają, no kominkiem lub piecem, no nie ma innej metody. No owszem, pompy ciepła, no to życzę powodzenia.
Ale to jest takie działanie, działanie to jest małych kroków. Ja oczywiście, jeżeli ktoś chce chronić środowisko, no to, to przecież jak ma kominek, to może nie palić tym kominku, po prostu tylko traktować jako mebel ozdobny. Natomiast i to przecież, jeżeli ktoś działa na rzecz ochrony środowiska, tu chodzi o to, żeby wyeliminować, normalnie po prostu nie pozwalać ludziom, jeżeli się budują gdzieś nowe domy, to nawet żeby tego mebla w postaci kominka nie mógł zamontować, żeby nie mógł w tym kominku palić drewnem, a na jakichś, jakby to powiedzieć, kryzysowych sytuacjach nawet, no po prostu byłby totalnie uzależniony od na przykład gazu, czy też od jakichś innych surowców, które są na przykład w jakiś sposób dystrybuowane przez urzędników unijnych.
A panie prezesie, a przecież drewno, czy to do kominka, czy też do pieca, to bierze się no skąd? No z lasów państwowych, z tak zwanych lasów gospodarczych.
Z prywatnych, po Polsce to, mamy...
No do prywatnych też, no oczywiście, tak, z prywatnych. No ale no, no i to, powiedzmy te lasy państwowe, gospodarcze, one po to rosną, aby je wyciąć w odpowiednim wieku rębnym i posadzić nowy las. A z tego drewna robimy meble i z tego się również opala mieszkania. No jeśli... 1/3 Polski, czyli wszystkie te lasy będą pod zarządem nie polskim, tylko brukselskim, to czy oni pozwolą w ogóle na sprzedaż tego drewna? Czy powiedzą, że nie, to ma gnić, bo będą się robaczki dobrze rozwijać i będzie no, tak pięknie jak...
Nie, po prostu Unia Europejska, zresztą nawet i ten biznesplan niemiecki zakładał, że po prostu gaz będzie eksportowany z Rosji do Niemiec i Niemcy będą reeksportowały do Polski i po prostu my będziemy uzależnieni, a nie będziemy mogli palić po prostu drewnem. Tak, takie były założenia, no nie oszukujmy się, to przecież to jest normalny biznesplan, tak? Natomiast teraz, jeżeli chodzi o ochronę środowiska i to, że ktoś mówi, że palenie drewnem to jest działanie, jakby to powiedzieć, przeciwko ochronie środowiska, to jest naprawdę wierutne kłamstwo. Nie oszukujmy się. W Puszczy Białowieskiej, jakby policzył dokładnie, ile drewna tam się gnije i jakie ilości są dwutlenku węgla uwalniane, to naprawdę, czy lepiej by było spożytkować to drewno i by tworzyć energię w postaci, na przykład ogrzewając mieszkanie kominkiem, to mamy korzyść.
Tak? Panie prezesie, dziękuję za to, że pan poruszył ten temat, bo przeciętnie ludzie nie wiedzą, że jak drewno gnije, to emituje dwutlenek węgla.
No to tak, taka dokładnie, prosta, tak, to dokładnie. Przyroda, no jeżeli tak. Jest stary las i on gnije, to on wytwarza dwutlenek węgla, więcej dwutlenku węgla wytwarza niż pochłania. Tak naprawdę najlepiej pochłania dwutlenek węgla młody las. Jest to po prostu naukowo udowodnione i to nie podlega dyskusji. Oczywiście jest coś takiego wewnętrznie. Ja też jako leśnik, jako przyrodnik się łapię na tym, że często mówię, och, jakie piękne stare drzewa, ale później sobie zastanawiam, zaraz, ale one są po prostu w połowie zgnite i tak naprawdę działamy niezgodnie z tym, z przykazaniem Bożym, żeby sobie dawać, żeby czynić ziemię poddaną, zagospodarować tą ziemię.
No panie prezesie, tak? No wiadomo, że mamy rezerwaty, ścisłe, tam robimy, tak? Tam obserwujemy te procesy, one po to jest, tam nie wycinamy, ale to są rezerwaty, tego nie jest tak dużo. A już też te ścisłej ochrony, prawda, no naprawdę nie jest tego dużo, ale wystarczająco dla nauki i dla zachowania pewnych procesów i ich obserwacji. Tymczasem tu się chce zrobić, no nie wiem, może chce, może nie chce wyrokować, ale jak już widzę, jak działa Unia Europejska, na przykładzie Puszczy Białowieskiej, no to 1/3 Polski to ma być rezerwatem i być może tam nawet grzybów nie będziemy mogli zbierać, ani no w ogóle, no już raz zakaz mieliśmy wstępu do lasów, więc...
Unia Europejska się zachowuje tak, jak każdy kraj, zbiurokratyzowany kraj socjalistyczny, czy tam blok socjalistyczny, po prostu urzędnicy coś wymyślają, później jest transmisja tych rozstrzygnięć. Oczywiście tam w międzyczasie ktoś sobie jakiś interes załatwia, po prostu, bo przecież to już są dowody na to, że urzędnicy są brukselscy przekupywani, czy tam europosłowie. Przecież to ostatnie wydarzenia, które miały miejsce w Parlamencie Europejskim, to pokazują normalnie, że po prostu są grupy lobbyingowe, które przekupują urzędników europejskich i oni po prostu realizują w imię szczytnych celów jakieś prywatne albo też pewnych grup interesy. Dlatego też i Rosji tak dobrze szło, jeżeli chodzi o Unię Europejską, no bo łatwo było przekupić właśnie jakichś tam urzędników, jakichś europosłów, którzy no po prostu w imię swoich prywatnych interesów doprowadzali do jakichś bezsensownych rozporządzeń. I tutaj to, jeżeli chodzi o te właśnie zakazy, jeżeli chodzi o użytkowanie lasów i gospodarowanie w lasach, to też przecież to są też wiele jest prac naukowych na ten temat, i które pokazują, że bierna ochrona w przypadku lasów no nie zawsze doprowadza do takiej faktycznej ochrony lasów. Ja w swoim życiu mam taki przykład Grądu, który Grąd to jest takie zbiorowisko leśne, które tak naprawdę powinno rosnąć lipa, bóg, dąb. Nagle przez to, że od 30 lat, od 40 lat nikt nic tam nie robi, ten grunt przekształca się w takie no, po prostu drzewa, znaczy zbiorowisko, gdzie tylko dominuje osika, jakaś brzoza. No po prostu w imię haseł, czy tam w jakichś procesów ochronnych, no doprowadzamy do zamierania tego głównego elementu, który powinniśmy chronić. I w przypadku lasów wiele na badań wskazuje na to, że czynna ochrona, czyli po prostu częściowe usuwanie niektórych drzew, niektórych gatunków, powoduje to, że nawet w rezerwatach, jeżeli jest wprowadzona właściwa gospodarka leśna, tak naprawdę doprowadzamy do tego, że chronimy ten przedmiot, który jest chroniony. Natomiast Unia Europejska postępuje w ten sposób, że tak chroni, że doprowadza do upadku. Oczywiście nie oszukujmy się, tak, że jest pewnie jakaś grupa, która sprzedaje piecyki gazowe, jest grupa jakaś, która, nie wiem, sprzedaje panele fotowoltaiczne i jest też jakaś grupa, która pośredniczy i sprowadza z Chin jakichś urządzeń i tak naprawdę jest zainteresowana, żeby Bruksela doprowadzała do takich absurdalnych przepisów. A nie oszukujmy się, i to trzeba sobie też szczerze powiedzieć, bo ludzie sobie nie zdają sprawy, że Europa jako kontynent produkuje tylko, na całym świecie produkuje od 7 do 8% dwutlenku węgla na całym świecie. Czyli my tutaj w imię szczytnych celów chronienia klimatu i chronienia powietrza i ograniczamy produkcję dwutlenku węgla, a jednocześnie stanowimy bardzo mały ułamek tej produkcji dwutlenku węgla, a takie kraje jak Chiny, Indie, Stany Zjednoczone po prostu nie zważają, też i inne kraje azjatyckie też nie zważają na to, ile produkują dwutlenku węgla, tylko się po prostu najzwyczajniej w świecie rozwijają. Także w imię haseł, szczytnych haseł jakichś, Unia Europejska doprowadza do tego, że nie jesteśmy konkurencyjni, będziemy jednym wielkim rezerwatem. Oczywiście też wiele osób zbije na tym fortunę. To nie trzeba sobie to zdawać sprawę, że ktoś reprezentuje czyjeś interesy i tak naprawdę my jesteśmy tylko po prostu wykorzystywani przez biurokratów, przepraszam, jakieś grupy lobbowe. To tak samo jeżeli w przypadku lasów państwowych, bo ja mówię, jeżeli chodzi o prywatne lasy, to w Polsce jest to około 20% powierzchni wszystkich lasów. No lasy prywatne są rozproszone, no to nie są takim istotnym graczem, jeżeli chodzi o rynek drzewny. Natomiast lasy państwowe są istotnym graczem, jeżeli chodzi o produkcję drewna i udział w rynku drzewnym w całej Europie, a może nawet i na świecie. I zresztą wszyscy sobie zdają sprawę, że jeżeli chodzi o produkcję meblarską, to bardzo, bardzo wysokie pozycje na całym świecie Polska zajmuje. I jest pewnie grupa ludzi, którzy jest zainteresowana do tego, żeby doprowadzić do upadku lasów państwowych jako producenta drewna i źródła surowca drzewnego.
Tu panie prezesie, bo w tym, co Unia Europejska chce zrobić, to jest takie słowo tam jest użyte, że to jest jako pod kątem strategicznym. I tylko nikt nie wie, co to znaczy strategicznym, czyli to do końca, jak daleko będzie to władztwo brukselskie wtedy nad polskimi lasami. Ale ja się tak zastanawiam, no jeśli taki słowo wytrych użyć w stosunku do lasów państwowych, a co? Za półtora roku uchwalą, że na przykład służba zdrowia też będzie podlegała pod Unię Europejską i dyrektorów szpitala będą mogli...
Już jest pewny. Zobaczcie, jak była panika, jeżeli chodzi o pandemię i jak zagrożenie covidowe było. I wiele rozstrzygnięć było podejmowanych na szczeblu Unii Europejskiej. Teraz ci urzędnicy, jak są pytani, w jaki sposób pewne szczepionki były kupowane, czy ktoś tam fortuny nie zbił, to tak się okazuje, że ci urzędnicy unijni nabierają wody w usta i to naprawdę to bardzo dziwnie wygląda. I tak samo i teraz to dotyczy na przykład kopalń, tak, które w Polsce są ograniczane, jeżeli chodzi o wydobycie poprzez jakieś wskaźniki dotyczące emisji metanu. To po prostu, jeżeli nie możesz zamknąć kopalni w jakiś sposób, prosty sposób, zakazując komuś wydobywania węgla, no to jakby myśleć jakieś wskaźniki i na przykład wydobycie węgla nie jest już racjonalne i biznesowo nie spina się na przykład na Śląsku i w Polsce, tak? Tak samo jest, przecież wszyscy pamiętamy, jak było z cukrowniami w Polsce. No przecież Polska wystała cukrowniami w latach 80., 90., jeszcze na początku 90., tylko później wszedł rynek, przemysł niemiecki i poprzejmował te cukrownie i doprowadził do tego, że te cukrownie zostały pozamykane, a dalej cukier musimy sprowadzać i nagle się okazuje, że cukier w supermarketach w Aldi w Niemczech kosztuje dużo taniej niż w Polsce. No.
Panie prezesie, podczas czy to zaborów, czy jakiejkolwiek wojny, czy powstań, leśnicy zawsze byli tą częścią społeczeństwa, która wiedziała, którędy powstańców przeprowadzić, poprowadzić, ukryć, nakarmić i tak dalej. Zawsze narażali swoje życie. Wiemy, że okupant tragicznie postępował z leśnikami. Tragicznie to w taki sposób, że już na wieki nic powiedzieć nie mogli. Wiemy, co się działo w Palmirach, wiemy, co się działo w tylu miejscach kaźni z naszą polską inteligencją. Tą i duchowną, i urzędniczą, i naukową, i społeczną. Po prostu setki tysięcy ludzi wykształconych, społeczników zostało rozstrzelanych, zamordowanych. Brakuje nam chyba nadal w społeczeństwie tych ludzi, bo takie absurdy, jakie mają tutaj miejsce i tylko tak mało ludzi się upomina o to dobro wspólne, o ojczyznę w taki mądry sposób, a nie tylko, no, że tak powiem,
na pokaz.
Na pokaz, tak. Naukowcy, takie czytałem opracowanie, że gdy dany naród straci warstwę inteligencji, to jej odbudowa trwa około 300 lat. My chyba ten proces nawet jeszcze nie zaczęliśmy. Ale to pokutuje. Panie prezesie, na koniec bardzo krótko. Odszedł od nas nieodżałowany profesor Jan Szyszko. On bronił lasów państwowych i zaklinał nas i w swoim ostatnich słowach mówił: brońcie lasów państwowych, tej struktury, która jest, ona jest sprawdzona już tyle set lat, sprawdzona i działa. Po co tutaj cokolwiek manipulować i robić więcej? Poznał pan również profesora Szyszko. Co on
tak,
dzisiaj,
ja
co on by
dzisiaj z wami? Z profesorem świętej pamięci, profesorem Janem Szyszko, i powiem bardzo, że tutaj w środowisku leśników, w środowisku społecznym brakuje bardzo, bardzo i politycznym też brakuje pana profesora Szyszko. To był człowiek, który to wszystko rozumiał. Jeszcze on też bardzo często dodawał, jeżeli chodzi o lasy, że lasy to nie tylko jest drzewa i to, co widzimy na zewnątrz, ale też są ogromne powierzchnie i grunty, tak, które można w jakiś sposób zagospodarować. I też poprzez to, że Unia Europejska chce nam narzucić jakieś rozwiązania praktycznie na 1/3 powierzchni naszego kraju, na terenie lasów, na terenach leśnych, to też to może się zemścić w przyszłości, jeżeli chodzi o zasoby, które są pod tymi lasami. Tak?
Żaden inny kraj nie został tak ubogacony jak my, tylko nie wszyscy jeszcze wiedzą o tym, co my tam mamy i że tak powiem, nie potrafią tego docenić. Tak, dziękuję panie prezesie bardzo za naszą rozmowę.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, wszystkiego najlepszego.
Szczęść Boże, Daszbór, kłaniam się. Proszę państwa, to program Po stronie Prawdy Adam Ślusarski. Dziękuję za uwagę.